Śmierć to jedyne rozwiązanie. Emhyr ma zwolenników, dopóki żyje. Gdy Emhyr umrze, poprą nas wszyscy. Stanie po naszej stronie arystokracja, bo arystokracja to my, a siłą arystokracji jest jej solidarność. Stanie po naszej stronie znaczna część wojska, a zwłaszcza ta część korpusu oficerskiego, która pamięta Emhyrowi czystki po klęsce soddeńskiej. I stanie po naszej stronie lud. Bo lud jest ciemny, głupi i łatwo nim manipulować, dokończył wysmarkawszy się Skellen. Wystarczy krzyknąć hura, wygłosić mowę ze stopni senatu, otworzyć więzienia i obniżyć podatki. Macie absolutną rację, hrabio, powiedział ten przeciągający sylaby. Teraz wiem, czemu tak gardłujecie za demokracją. Uprzedzam, zazgrzytał ten nazywany Joachimem, że tak gładziutko nam nie pójdzie, panowie. Cały nasz plan opiera się na tym, że Emhyr umrze. A nie wolno zamykać oczu na fakt, że Emhyr ma wielu popleczników. Ma korpusy wojsk wewnętrznych, ma fanatyczną gwardię. Nie będzie łatwo przerąbać się przez brygadę Impera. A ta, nie łudźcie się, będzie walczyć do ostatniego. I tutaj, oświadczył Stefan Skellen, oferuje nam swą pomoc Wilgefortz. Nie będziemy musieli oblegać pałacu ani przebijać się przez Imperę. Sprawę załatwi jeden zamachowiec, mający magiczną protekcję. Tak, jak to się stało w Tretogorze, tuż przed rebelią magików na Tanet. Król Radowit Redański. Tak jest. Wilgefortz ma takiego zamachowca? Ma. Żeby dowieść wam naszego zaufania, panowie, powiemy wam, kto to jest. Czarodziejka Yennefer, którą trzymamy w więzieniu. W więzieniu? Słyszałem, że Yennefer jest wspólniczką Wilgefortza. Jest jego więźniem. Zauroczona i zahipnotyzowana, zaprogramowana jak golem, dokona zamachu. Po czym popełni samobójstwo. Niezbyt pasuje mi jakaś zauroczona wiedźma, rzekł przeciągający sylaby, a niechęć sprawiła, że przeciągał jeszcze bardziej. Lepszy byłby bohater, płomienny ideowiec, mściciel. Mścicielka, przerwał Skellen, pasuje jak ulał, panie Lulwarden. Yennefer będzie mścić krzywdy wyrządzone jej przez tyrana. Emhyr prześladował i przyprawił o śmierć jej wychowanicę, niewinne dziecko. Ten okrutny jedynowładca, ten zboczeniec, miast dbać o cesarstwo i lud, prześladował i katował dzieci. Dosięgła go za to mściwa ręka. Dla mnie, oświadczył basem Ardal Ebdahi, bardzo dobre. Dla mnie też, zazgrzytał Joachim de Wet. Świetnie, krzyknął egzaltowanie hrabia Broin. Zagwałcenie cudzych żon, tyrana i zboczeńca dosięgnie mściwa ręka. Świetnie! Jedna rzecz, przeciągnął sylaby Leuwarden. Aby dowieść zaufania, panie hrabio Skellen, proszę nam zdradzić aktualne miejsce pobytu pana Wilgefortza. Panowie, a nie wolno mi. To będzie gwarancja. Rękojmia szczerości i oddania sprawie. Nie lękaj się zdrady, Stefanie, dodał Aebdahi. Nikt z tu obecnych nie zdradzi. To paradoks. W innych warunkach może wśród nas i znalazłby się taki, kto chciałby kupić życie, zdradzając pozostałych. Ale wszyscy z nas wiedzą aż nadto dobrze, że przeniewierstwem nie kupiliby nic. Emhyr Var Emrais nie wybacza, nie potrafi wybaczać. On ma zamiast serca kawał lodu. I dlatego umrze. Stefan Skellen nie wahał się dłużej. A więc dobrze, powiedział. Niechaj to będzie rękojmia szczerości. Wilgefortz ukrywa się w... Wiedźmin, siedzący u wylotu trąb, aż do bólu zacisnął pięści. Wytężył słuch i pamięć. Wątpliwości Wiedźmina względem amuletów Ringilli były niesłuszne i rozwiały się w mgnieniu oka. Gdy wszedł do dużej kawerny i zbliżał się do kamiennego mostku nad czarną otchłanią, medalion zaszarpał mu się i zatrzepotał na szyi, już nie jak wróbel, ale jak spory i silny ptak. Gawron, dajmy na to. Geralt zamarł. Uspokoił amulet. Nie wykonywał najmniejszego ruchu, by jego uszu nie mylił ani szelest, ani nawet głośniejszy oddech. Czekał. Wiedział, że po drugiej stronie przepaści, za mostkiem, coś było. Coś czaiło się w ciemnościach. Nie wykluczał, że coś mogło się kryć również za jego plecami. a most miał być pułapką. Nie miał zamiaru dać się w nią schwytać. Czekał. I doczekał się. Witaj, Wiedźminie, usłyszał. Czekaliśmy tu na ciebie. Głos dobiegający z mroku brzmiał dziwnie. Ale Geralt słyszał już takie głosy. Znał je. Głosy istot nieprzyzwyczajonych do porozumiewania się za pomocą mowy. Umiejąc korzystać z aparatury płuc, przepony, tchawicy i krtani, stworzenia te nie do końca panowały nad aparatem artykulacyjnym. Nawet wtedy, gdy ich wargi, podniebienie i język miały budowę całkiem podobną do ludzkiej. Wypowiadane przez takie istoty słowa, oprócz tego, że dziwacznie akcentowane i intonowane, pełne były dźwięków niemiłych dla ludzkiego ucha. Od twardych i brzydko szczekliwych po syczące i oślizgle miękkie. Czekaliśmy tu na ciebie, powtórzył głos. Wiedzieliśmy, że przyjdziesz, gdy cię zwabić plotkami, że wleziesz tu, pod ziemię, by tropić, ścigać, prześladować i mordować. Już stąd nie wyjdziesz, nie zobaczysz już tego słońca, któreś tak ukochał. Pokaż się. W ciemności za mostkiem coś się poruszyło. Mrok w jednym miejscu jakby zgęstniał i przybrał ludzki z grubsza kształt. Stwór, zdawało się, ani przez chwilkę nie zostawał w tej samej pozycji i miejscu. Zmieniał je za pomocą szybkich, nerwowych, rozmigotanych ruchów. Wiedźmin widywał już takie istoty. Korred, stwierdził zimno. Mogłem spodziewać się tu kogoś takiego jak ty. Aż dziw, że wcześniej się na ciebie nie natknąłem. Proszę, proszę. W głosie ruchliwego stwora zabrzmiało szyderstwo. W ciemności. A poznał? A tego poznajesz? I tego, i tego. Z mroku, bezszelestnie jak duchy, wyłoniły się trzy kolejne stwory. Jeden, czający się za plecami Korreda, z kształtu i ogólnego pozoru, też był humanoidem, ale niższym, bardziej zgarbionym i bardziej małpim. Geralt wiedział, że to Kilmulis. Dwa dalsze potwory, jak słusznie podejrzewał, kryły się przed mostkiem, gotowe odciąć mu odwrót, gdyby na mostek wszedł. Pierwszy, po lewej, zachrobotał pazurami jak ogromny pająk. Zamarł, przebierając licznymi odnóżami. Był to pryskirnik. Ostatni stwór, z grubsza przypominający kandelabr, wychynął, zdawałoby się, wprost ze spękanej łupkowej ściany. Geralt nie mógł odgadnąć, co to jest. W żadnej z wiedźmińskich ksiąg takie monstrum nie figurowało. Nie chcę zwady, powiedział, licząc trochę na fakt, że stwory zaczęły od rozmowy, zamiast zwyczajnie skoczyć mu z ciemności na kark. Nie chcę z wami zwady, ale jak przyjdzie co do czego, będę się bronił. Mamy to wkalkulowane, oznajmił sykliwie Korred. Dlatego jesteśmy we czwórkę. Dlatego cię tu zwabiliśmy. Zatrułeś nam życie, łajdacki wiedźminie. Najpiękniejsze dziury w tej świata stronie, cudowne miejsce do zimowania, a my tu zimujemy od zarania dziejów niemalże. Teraz tyś tu przylazł polować niecnoto, ścigać nas, tropić, zabijać dla pieniędzy. Koniec z tym. I z tobą też. Posłuchaj, Korredzie. Grzeczniej, warknął stwór. Nie ścierpię chamstwa. Jak więc mam się do ciebie, panie Szwajcer? A zatem, panie Szwajcer, podjął Geralt na pozór posłusznie i pokornie. Sprawa ma się tak. Wszedłem tu, nie ukrywam, jako wiedźmin z wiedźmińskim zadaniem. Proponuję pominąć rzecz milczeniem. Wydarzyło się jednak w tych podziemiach coś, co sytuację zmieniło diametralnie. Dowiedziałem się czegoś niezwykle dla mnie ważnego. Czegoś, co może odmienić całe moje życie. I co z tego czegoś ma wynikać? Muszę, Geralt był wzorem spokoju i cierpliwości, natychmiast wyjść na powierzchnię, natychmiast, bez chwili zwłoki wyruszyć w daleką drogę. Drogę, która może się okazać drogą bez powrotu. Wątpię, bym kiedykolwiek wrócił w te strony. W ten sposób chcesz sobie kupić życie, wiedźminie? Zasyczał pan Szwajcer. Nic z tego. Próżne są twoje błagania. Mamy cię w matni i nie wypuścimy z niej. Zabijemy cię z myślą nie tylko o sobie, ale i o innych naszych pobratymcach. Za, że się tak wyrażę, wolność naszą i waszą. Nie tylko nie wrócę w te strony, podjął cierpliwie Geralt, ale w ogóle zaprzestanę działalności jako wiedźmin. Nigdy już nie zabiję żadnego z was. Łżesz. Łżesz ze strachu. Ale... Geralt i tym razem nie dał sobie przerwać. Muszę, jak się rzekło, pilnie stąd wyjść. Macie tedy do wyboru dwie alternatywy. Pierwsza. Uwierzycie w moją szczerość, a ja stąd wyjdę. Druga. Wyjdę stąd po waszych trupach. Trzecia, charknął Korret, sam będziesz trupem. Wiedźmin z sykiem wydobył miecz z pochwy na plecach. Nie jedynym, powiedział beznamiętnie. Z pewnością nie jedynym, panie Szwajcer. Korret milczał przez czas jakiś. Trzymający się za jego plecami, Kilmuli skołysał się i pocharkiwał. Pryskirnik zginał i prostował odnóża. Kandelabr zmieniał kształty. Teraz wyglądał jak koślawa choinka z dwojgiem wielkich, fosforyzujących oczu. — Daj dowód — rzekł wreszcie Korred — twojej szczerości i dobrej woli. — Jaki? — Twój miecz. Twierdzisz, że przestaniesz być wiedźminem. Wiedźmin to jego miecz. Wrzuć go do przepaści albo złam. Wtedy pozwolimy ci wyjść. Geralt przez chwilę stał bez ruchu, w ciszy, w której słychać było kapanie wody ze stropu i ścian. Potem, wolno, nie spiesząc się, pionowo i głęboko wetknął miecz w rozpadlinę skalną. I złamał klingę silnym uderzeniem buta. Brzeszczot pękł z jękiem, który echem odezwał się w pieczarach. Woda kapała ze ścian. Ściekała po nich niby łzy. Nie mogę uwierzyć... rzekł powoli Korret. Nie mogę uwierzyć, że ktoś może być aż tak głupi. Rzucili się na niego wszyscy, momentalnie, bez krzyku, hasła czy komendy. Pierwszy sadził przez mostek pan Szwajcer, z wysuniętymi pazurami i wyszczerzonymi kłami, których nie powstydziłby się wilk. Geralt pozwolił mu się zbliżyć, po czym wykręcił się w biodrach i ciął, rozwalając dolną szczękę i gardło. W następnej chwili już był na mostku, uderzeniem na odlew rozpłatał Kilmulisa. Skurczył się i przypadł do ziemi w samą porę, a skaczący na niego kandelabr przeleciał górą, ledwie zadrapawszy mu kurtkę szponami. Wiedźmin uskoczył przed pryskirnikiem, przed jego cienkimi łapami, migającymi jak śmigi wiatraka. Cios jednej z łap trafił go w bok głowy. Geralt zatańczył, robiąc zwód i otaczając się szerokim cięciem. Pryskirnik skoczył znowu, ale chybił. Uderzył o barierkę i rozwalił ją, runął w przepaść wraz z gradem kamieni. Do tej pory nie wydał najmniejszego dźwięku. Teraz, lecąc w przepaść, zawył. Wycie cichło długo. Zaatakowali go z dwóch stron. Z jednej kandelabr, z drugiej broczący krwią Kilmulis, który choć ranny zdołał wstać. Wiedźmin wskoczył na balustradkę mostku, czuł jak trą o siebie usuwające się kamienie, a cały mostek drży. Balansując, wymknął się z zasięgu szponiastych łapsk kandelabra i znalazł za plecami Kilmulisa. Kilmulis nie miał szyi, więc Geralt ciął go w skroń. Ale czerep potwora był jak z żelaza, musiał rąbnąć po raz drugi. Stracił na to odrobinę za dużo czasu. Dostał w głowę. Ból błysnął mu w czaszce i oczach. Zawirował, otaczając się szeroką paradą, czując wartko cieknącą spod włosów krew. Starał się zrozumieć, co się stało. Unikając cudem drugiego ciosu szponów, zrozumiał. Kandelabr zmieniał kształty. Teraz atakował nieprawdopodobnie wręcz wydłużonymi łapami. Miało to wadę w postaci zakłóconego środka ciężkości i równowagi. Wiedźmin zanurkował pod łapami, skracając dystans. Kandelabr, widząc, co się święci, jak kot upadł na grzbiet, wystawiając tylne łapy, również poniaste jak przednie. Geralt przeskoczył nad nim, rąbiąc w skoku. Czuł, jak klinga tnie ciało. Zwinął się, odwrócił, ciął jeszcze raz, przypadając na kolano. Stwór zakrzyczał i gwałtownie wyrzucił do przodu głowę. Dziko kłapnął zębiskami tuż przed piersią wiedźmina. Jego wielkie oczy świeciły w ciemności. Geralt odepchnął go mocnym uderzeniem głowicy miecza i ciął z bliska, znosząc mu połowę czaszki. Nawet bez tej połowy ten dziwny, niefigurujący w żadnej z wiedźmińskich ksiąg stwór kłapał zębami jeszcze przez dobre kilkanaście sekund. Potem umarł ze strasznym, niemal ludzkim westchnieniem. Leżący w kałuży krwi, Korred drgał konwulsyjnie. Wiedźmin stanął nad nim. Nie mogę uwierzyć, powiedział, że ktoś mógł być tak głupi, by dać się nabrać na tak prostą iluzję, jak ta z łamaniem miecza. Nie był pewien, czy Korred jest na tyle przytomny, by zrozumieć. Ale w sumie było mu to obojętne. Ostrzegałem, powiedział ocierając krew, która lała mu się po policzku. Uprzedzałem, że muszę stąd wyjść. Pan Szwajcer zadygotał mocno, zaharczał, zaświszczał i zazgrzytał. Potem ścichł i znieruchomiał. Woda kapała ze stropu i ścian. Jesteś usatysfakcjonowany, Regis?
Teraz tak.
A zatem? Wiedźmin wstał. Dalejże, biegnij i pakuj się, a żywo. Nie zajmie mi to wiele czasu. Omnia mea mecum porto. Co? Mam niewielki bagaż. Tym lepiej, za pół godziny za miastem. Będę tam.
Nie docenił jej.
Przydybała go. Sam był sobie winien. Zamiast się spieszyć, mógł pojechać na tyły pałacu i zostawić płotkę w większej stajni, tej dla błędnego rycerstwa, personelu i służby, w której trzymała też konie jego drużyna. Nie zrobił tego. Z pośpiechu i z przyzwyczajenia skorzystał ze stajni książęcej. A mógł się domyślić, że w książęcej stajni musi być ktoś, kto donosi. Chodziła od przegrody do przegrody, kopiąc słomę. Miała na sobie krótkie futerko z rysia, białą atłasową bluzkę, czarną spódnicę do konnej jazdy i wysokie buty. Konie parskały, wyczuwając emanującą od niej złość. — Proszę, proszę — powiedziała na jego widok, wyginając trzymaną w ręku szpicrutę. — Uciekamy, bez pożegnania, bo list, który pewnie leży na stole, to nie jest pożegnanie. Nie po tym, co nas łączyło. Jak się domyślam, twoje postępowanie wyjaśniają i usprawiedliwiają niezwykle ważkie argumenty.
Wyjaśniają i usprawiedliwiają. Przepraszam, Fringillo.
Przepraszam, Fringillo! Powtórzyła wściekle, krzywiąc usta. Jakżeż krótko, jakżeż oszczędnie, jakżeż bezpretensjonalnie, z jakąż dbałością o styl. List, który dla mnie zostawiłeś, głowę dam, jest pewnie zredagowany równie wykwintnie. Bez nadmiernej rozrzutności, jeśli idzie o atrament.
Muszę jechać, wykrztusił. Domyślasz się, dlaczego? I dla kogo? Wybacz mi, proszę. Miałem zamiar umknąć chyłkiem i cichaczem, bo nie chciałem, byś próbowała jechać z nami.
Próżny był to lęk, wycedziła, zginając szpicrutę w pałąk. Nie pojechałabym z tobą, nawet gdybyś prosił, leżąc u mych stóp. O nie, Wiedźminie, jedź sam, sam zgiń, sam zamarznij na przełęczach. Ja nie mam wobec Ciri żadnych zobowiązań. A wobec ciebie? Czy ty wiesz, ilu błagało o to, co ty miałeś? A co teraz z pogardą odrzucasz, ściskając w kąt?
Nigdy cię nie zapomnę.
Och, syknęła. Sam nie wiesz, jaką mam ochotę sprawić, by tak naprawdę było. Jeśli nawet nie za pomocą magii, to za pomocą tego pejcza.
Nie zrobisz tego.
Masz rację, nie zrobię. Nie potrafiłabym. Zachowam się, jak przystało na wzgardzoną i porzuconą kochankę. Klasycznie. Odejdę z podniesioną głową. Z godnością i dumą. Łykając łzy. Potem będę ryczeć w poduszkę. A potem puszczę się z innym.
Pod koniec niemal krzyczała.
Nic nie powiedział. Ona też milczała.
Geralt, powiedziała wreszcie zupełnie innym głosem, zostań ze mną. Wydaje mi się, że cię kocham, powiedziała, widząc, że zwleka z odpowiedzią. Zostań ze mną. Proszę cię o to. Nigdy nikogo nie prosiłam i nie sądzę, bym poprosiła. Ciebie proszę. Fringillo, odrzekł po chwili. Jesteś kobietą, o której mężczyzna może tylko marzyć. Moją. Tylko moją winą jest, że nie mam natury marzyciela.
Jesteś, powiedziała po chwili, zagryzając wargi, jak rybacki hak, który raz wbity wyrwać można tylko z krwią i mięsem. No cóż, sama sobie jestem winna. Wiedziałam, co robię, igrając z niebezpieczną zabawką. Na szczęście wiem też, jak sobie radzić ze skutkami. Mam w tym względzie przewagę nad resztą kobiecego plemienia. Nie skomentował. Zresztą, dodała, złamane serce, choć boli dużo, dużo bardziej niż złamana ręka, zrasta się dużo, dużo szybciej.
Nie skomentował i tym razem. Fringilla przyjrzała się siniakowi na jego policzku. Jak mój amulet, dobrze działa?
Jest po prostu świetny, dziękuję ci.
Kiwnęła głową.
Dokąd jedziesz? Spytała zupełnie innym głosem i tonem. Czego się dowiedziałeś? Znasz miejsce, w którym ukrywa się Vilgefortz, prawda?
Prawda.
Nie proś mnie, bym ci powiedział, gdzie to jest. Nie powiem.
Kupię te informacje. Coś za coś.
A, tak. Mam wiadomość, powtórzyła, która jest cenna. A dla ciebie
Po prostu bezcenna. Sprzedam ci ją w zamian za... Za spokój sumienia, dokończył patrząc jej w oczy. Za zaufanie, którym cię obdarzyłem. Przed chwilą była tu mowa o miłości. A teraz zaczynamy mówić o handlu? Milczała długo. Potem gwałtownie, ostro uderzyła się szpicrutą po cholewie. Yennefer, wyrecytowała szybko, ta, której imieniem kilka razy zwróciłeś się do mnie w nocy, w chwilach ekstazy, nigdy nie zdradziła ani ciebie, ani Ciri. Nigdy nie była wspólniczką Wilgefortza. By ratować Cirillę, nieustraszenie poszła na niesłychane ryzyko. Poniosła porażkę, wpadła Wilgefortzowi w łapy. Do prób skanowania, jakie miały miejsce jesienią ubiegłego roku, z pewnością zmuszono ją torturami. Czy żyje, nie wiadomo. Więcej nie wiem. Przysięgam. Dziękuję ci, Fringillo. Odejdź. Ufam ci, powiedział nie odchodząc. I nigdy nie zapomnę tego, co było między nami. Ufam ci, Fringillo. Nie zostanę z tobą, ale chyba też cię kochałem. Na swój sposób. Proszę, abyś to, czego się za chwilę dowiesz, zachowała w najgłębszej tajemnicy. Kryjówka Wilgefortza znajduje się w... Zaczekaj, przerwała. Powiesz mi to później. Później mi to zdradzisz. Teraz przed odejściem pożegnaj się ze mną. Tak jak powinieneś się pożegnać. Nie liścikami, nie wybąkiwanymi przeprosinami. Pożegnaj się ze mną tak, jak tego pragnę. Zdjęła Rysie futro, rzuciła je na stertę słomy. Gwałtownym ruchem rozdarła bluzkę, pod którą nie miała nic. Upadła na futro, ciągnąc go za sobą, na siebie. Geralt chwycił ją za kark, podciągnął suknię. Nagle zorientował się, że na zdjęcie rękawic nie będzie już czasu. Fringilla na szczęście nie nosiła rękawic, ani majtek. Na jeszcze większe szczęście nie nosiła też ostróg, bo za małą chwilę obcasy jej jeździeckich butów były dosłownie wszędzie. Gdyby nosiła ostrogi, strach pomyśleć, co by się mogło stać. Gdy krzyknęła, pocałował ją. Zdusił krzyk. Konie, wietrząc ich wściekłą namiętność, rżały, tupały, tłukły się o przegrody tak, że aż pył i siano sypały się ze stropu. Cytadela Rhys Runn w Nazarze, nad jeziorem Muredach, dokończyła triumfalnie Fringilla Viggo. Tam jest kryjówka Wilgefortza. Wyciągnęłam to z Wiedźmina, nim odjechał. Mamy dość czasu, by go wyprzedzić. On w żaden sposób nie zdoła dotrzeć tam przed kwietniem. 9 kobiet, zebranych w sali kolumnowej zamczyska Monte Calvo, pokiwało głowami, obdarzyło Fringille spojrzeniami pełnymi uznania. Rhys Runn, powtórzyła Filipa Elhart, odsłaniając zęby w drapieżnym uśmiechu i bawiąc się przypiętą do sukni sardonyksową kameą. Rhys Runn w Nazairze. No to do rychłego zobaczenia, panie Wilgefortz. Do rychłego zobaczenia. Gdy Wiedźmin tam dotrze, zasyczała Kaira Metz. Znajdzie gruzy, które nawet już nie będą śmierdzieć spalenizną. Ani trupem, uśmiechnęła się uroczo Sabrina Glevisig. Brawo, panno Viggo, skinęła głową Sheila de Tancarville w geście, którego Fringilla nigdy nie spodziewałaby się od sławnej czarodziejki. Doskonała robota. Fringilla skłoniła głowę. Brawo, powtórzyła Sheila. Ponad 3 miesiące w Toisant. Ale chyba warto było. Fringilla Viggo powiodła spojrzeniem po siedzących za stołem czarodziejkach. Po Sheili, Filipie, Sabrinie Glevisig, po Kajrze Metz, Margaricie Loxantil i Triss Merigold. Po Francesce Findber i Idzie Imin, których obramowane intensywnym elfim makijażem oczy absolutnie niczego nie wyrażały. Po Azirevar Anahait, której oczy wyrażały niepokój i troskę. Warto było, przyznała. Absolutnie szczerze. Niebo z ciemnoniebieskiego powoli robiło się czarne. Lodowaty wicher dół wśród winnic. Geralt zapiął wilczurę i owinął szyję wełnianym szalem. Czuł się świetnie. Spełniona miłość, jak zwykle, wzniosła go na szczyt sił fizycznych, psychicznych i moralnych. Starła ślad wszelkich wątpliwości. A myśl uczyniła jasną i żywą. Żałował tylko, że na dłuższy czas będzie pozbawiony tego cudownego panaceum. Głos Reynarda de Boisfresnes wyrwał go z zadumy. Idzie zła pogoda, powiedział błędny rycerz, patrząc na wschód, tam skąd nadlatywała wichura. Spieszcie się. Jeśli z tym wiatrem przyjdzie śnieg, jeśli schwyci was na przełęczy Malheur, znajdziecie się w pułapce. A wówczas Do wszystkich bogów, jakich czcicie, jakich znacie i o jakich słyszeliście, módlcie się o odwilż. Rozumiemy. Przez pierwsze dni wiodła was będzie Sansretur. Trzymajcie się rzeki. Miniecie faktorię traperską, dotrzecie do miejsca, w którym do Sansretur wpada prawy dopływ. Nie zapomnijcie, prawy! Jego bieg wskaże wam drogę na przełęcz Malheur. Gdy zaś z wolą boską pokonacie Malheur, nie cieszcie się tak bardzo. Będziecie mieli jeszcze przed sobą przełęcze Sans-Merci i Mort Blanc. Gdy pokonacie obydwie, zjedziecie w Dolinę Sudut. Sudut ma ciepły mikroklimat, niemalże jak Toisant. Gdyby nie nędzna gleba, sadziliby tam winorośl. Urwał zawstydzony pod karcącymi spojrzeniami. Jasne, chrząknął. Do rzeczy. U wylotu Sudut leży miasteczko Karawista. Mieszka tam mój kuzyn, Guy de Bois-Fresnes. Odwiedźcie go i powołajcie się na mnie. Gdyby okazało się, że kuzyn umarł lub skretyniał, pamiętajcie, kierunek waszej dalszej drogi to równina Macdeira, dolina rzeki Sylti. Dalej, Geralt, to już wedle map, które odrysowałeś sobie u miejskiego kartografa. A skoro już jesteśmy przy kartografie, nie bardzo pojmuję, dlaczego wypytywałeś go o jakieś zamki. O tym zapomnij, Reynard. Nic takiego nie miało miejsca. Nic nie słyszałeś, nic nie widziałeś. Choćby cię na męki brali, rozumiesz?
Rozumiem.